Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Niech Maryja wspiera nas w postanowieniu obdarzenia wszystkich naszą miłością, życzliwością i wielkodusznością, powiedział Ojciec Święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież podkreślał, że atmosfera Adwentu coraz bardziej kieruje naszą uwagę na tajemnicę narodzin Jezusa, która rodzi dwa spostrzeżenia i wyzwania.
Pierwsze jest takie, że Bóg uniżył się, przychodząc na ziemię w postaci małego dziecka. Narodził się w ubogiej grocie, a skoro tak, to także i my powinniśmy być pokorni, otwarci i wrażliwi na potrzeby braci. Po drugie, jak wskazał papież, Bóg przez Jezusa związał się z człowiekiem tak dalece, że stał się jednym z nas. A skoro tak, to w każdym człowieku mamy dostrzegać przychodzącego do nas Chrystusa.
Narodziny Jezusa ukazują, że Bóg postawił się raz na zawsze po stronie człowieka, aby nas zbawić, aby nas podnieść z prochu naszych nieszczęść, naszych trudności, naszych grzechów. Stąd pochodzi wielki dar dzieciątka z Betlejem. Energia duchowa pomagająca nam, by nie pogrążyć się w naszym trudzie, rozpaczy, smutku, bo to jest energia, która rozgrzewa i przemienia serce. Narodziny Jezusa przynoszą nam w istocie dobrą nowinę, że jesteśmy niezmiernie i każdy z osobna miłowani przez Boga. A ta miłość nie tylko sprawia, że możemy Go poznać, daje ten dar, przekazuje go.
Na zakończenie audiencji papież pozdrowił też pielgrzymów. Do Polaków powiedział:
pozdrawiam serdecznie Polaków, was tu obecnych, waszych rodaków w kraju i za granicą. Już wkrótce nasze serca przeniknie radość Wigilii i świąt Bożego Narodzenia. Zostawiając wolne miejsce przy wigilijnym stole, pomyślmy o biednych, głodujących, samotnych, bezdomnych, zepchniętych na margines życia, doświadczonych wojną, a zwłaszcza o dzieciach. W nich także obecny jest Jezus, Syn Boży, który stał się człowiekiem. Otwórzmy dla nich serca tak, aby nasza radość stała się ich udziałem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Stolica Apostolska odrzuciła odwołanie księdza Wojciecha Lemańskiego w sprawie usunięcia go z urzędu proboszcza parafii w Jasienicy, poinformowała Kuria Warszawsko-Praska. Kuria biskupia odniosła się do dekretu kongregacji do spraw duchowieństwa w tej sprawie.
W uzasadnieniu napisano, zarówno z punktu widzenia formalnego, jak i rzeczowego, stwierdzono zasadność motywacji co do procedury usunięcia z urzędu księdza Wojciecha Lemańskiego.
Stolica Apostolska podzieliła argumentację, że brak szacunku i posłuszeństwa biskupa diecezjalnemu oraz nauczaniu biskupów w Polsce w kwestiach bioetycznych sprawiają, że dalsza posługa proboszczowska pod władzą biskupa diecezjalnego staje się niemożliwa.
Ponadto publicznie głoszone poglądy nie spełniają wymogów prawa i przynoszą poważną szkodę i zamieszanie we wspólnocie Kościoła. Usunięty proboszcz nie ma prawa wykonywać żadnych funkcji proboszczowskich, ani zamieszkiwać i przebywać na plebanii.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy, w wywiadzie dla Radia Warszawa stwierdził, że to, czy sprawa zostanie zakończona, zależy już tylko od księdza Lemańskiego.
Sprawa w tym momencie mogłaby być zakończona. Dalsza sprawa zależy już od samego zainteresowanego, od księdza Wojciecha. Jeżeli przyjmie ten dekret Stolicy Apostolskiej, w tym momencie może prosić księdza arcybiskupa o przydział jakichś nowych zadań, nowych powinności w diecezji. W momencie, kiedy wybierze procedurę odwoławczą, wtedy jego losy, jego sprawa jest w rękach Stolicy Apostolskiej.
Ksiądz Wojciech Lemański powiedział, że nie widział jeszcze dekretu. Otrzymałem telefoniczną informację od kanclerza kurii. Jeśli się potwierdzi, złożę rekurs od decyzji kongregacji do Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Mam takie prawo, dodał.
Przypomnijmy, księdza Wojciecha Lemańskiego z urzędu proboszcza parafii Narodzenia Pańskiego w Jasienicy usunął ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, biskup diecezjalny warszawsko-praski.
Ksiądz Lemański na blogu krytykował przewodniczącego zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych, między innymi za dokument bioetyczny episkopatu przeciwstawiający się in vitro aborcji, eutanazji, środkom wczesnoporonnym i antykoncepcji jako zagrożeniom dla człowieka.
Obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do czasu powołania nowego szefa NFZ będzie pełnił dotychczasowy wiceprezes Marcin Pakulski, poinformował minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.
Minister złożył wniosek o odwołanie prezes NFZ Agnieszki Pachciarz. Za powód podał niewłaściwe weryfikowanie osób nieubezpieczonych po wprowadzeniu systemu EWUŚ.
Jest mi nieco przykro, tak prezes NFZ skomentowała wniosek ministra zdrowia o jej odwołanie. Podkreśliła, że treści uzasadnienia nie zna, ale nawiązała w tym kontekście do sporu Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia w sprawie dotacji na leczenie osób nieubezpieczonych. W tej sprawie prezes NFZ złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na ministra zdrowia.
Domagała się zapłaty przez Ministerstwo Zdrowia za świadczenia osób niezgłoszonych do ubezpieczenia, ale uprawnionych do świadczeń. Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia poseł Tomasz Latos na najbliższy piątek zwoła pilne posiedzenie, oczekując udziału ministra Bartosza Arłukowicza, który według posłów powinien się wytłumaczyć z bałaganu w służbie zdrowia.
Natomiast 22 stycznia ma odbyć się posiedzenie Sejmu nad wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.
Wniosek o odwołanie prezes NFZ to forma odwrócenia uwagi od zaniedbań w Ministerstwie Zdrowia, mówi wicemarszałek, senator Stanisław Karczewski, który jest równocześnie lekarzem.
Nie wyobrażamy sobie, aby na specjalnie zwołanym w piątek posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia nie było pana ministra Arłukowicza. Powinien być, musi na tym posiedzeniu i powinien odpowiadać nie tylko na pytania zadawane przez dziennikarzy, ale również i na pytania zadawane przez posłów opozycji. Dzisiejsza decyzja o złożenie wniosku o odwołanie pani prezes Agnieszki Pachciarz zaskoczyła wszystkich. Zaskoczyła nas, zaskoczyła panią prezes, zaskoczyła również Narodowy Fundusz Zdrowia, ale zaskoczyła wszystkich, zaskoczyła również i państwa dziennikarze. Jest to typowa obrona pana ministra Arłukowicza. Próbuje w ten sposób odwrócić uwagę od swoich zaniechań i od braku koncepcji, którą zarzucamy panu ministrowi.
Senator Bolesław Piecha przypomniał, że premier Donald Tusk poprosił ministra zdrowia, by skrócił kolejki w dostępie do lekarzy i dał mu na to 3 miesiące, co jest nierealne. Poseł odniósł się również do skargi prezes NFZ na Ministerstwo Zdrowia.
Zobaczymy, czy następca tą skargę dzisiejszego prezesa, jeszcze prezesa, podtrzyma, czy też nie. Ale muszę powiedzieć panu ministrowi, i mam do niego nie najlepszą wiadomość, że artykuł 60 Kodeksu Postępowania przed Sądami Administracyjnymi mówi, że nawet jak skarżący, w tym wypadku prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, zechce skargę wycofać, to sąd wcale tego nie musi przyjąć w przypadku, kiedy jest to rażące naruszenie praw pacjenta. Prawo pacjenta do leczenia i finansowania tego leczenia ze środków publicznych jest prawem zapisanym w polskiej ustawie zasadniczej. Donald Tusk powinien przyjąć dymisję prezes Agnieszki Pachciarz, ale jednocześnie również powinien skłonić swoich posłów, łącznie z koalicjantem, żeby również zagłosowali za udzieleniem wotum nieufności panu ministrowi Bartoszowi Arłukowiczowi.
Nie będzie śledztwa w sprawie znieważenia narodu polskiego przez niemieckie dzienniki, które użyły zwrotu polskie obozy zagłady, zdecydował Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Wyrok jest prawomocny.
Doniesienie do prokuratora generalnego o popełnieniu przestępstwa przez niemieckie gazety złożył Ryszard Nowak w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą.
Wcześniej prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie, tłumacząc, że użyte przez niemiecką prasę sformułowania nie odnosiły się do obozów zagłady zakładanych przez Polaków, a jedynie miały na celu określenie położenia geograficznego obozów. Sąd, jak mówi Ryszard Nowak, stwierdził, że jest tu brak czynu zabronionego.
Sąd dał przyzwolenie gazetom niemieckim, że mogą sobie teraz dowoli pisać polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy pracy. W zasadzie dał im zielone światło do pisania takich bzdur totalnych i dał im zielone światło do obrażania narodu polskiego. A więc ta decyzja dzisiejszego sądu, pierwsza taka w zasadzie w Polsce, bo inne sprawy są to dopiero prokuratorskie, jest dla narodu polskiego i ubliżająca i fatalna w skutkach.
Przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą zapowiedział wystosowanie skargi do prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, ponieważ, jak tłumaczył, sędzia przyszedł z gotowym wyrokiem.
Jednocześnie zapowiedział on złożenie wniosku w Sądzie Polskim wobec wszystkich niemieckich gazet, które użyły zamiast niemieckie obozy koncentracyjne kłamliwego sformułowania polskie obozy koncentracyjne.
Tutaj podaliśmy aż kilkanaście gazet, a więc tych gazet... aż kilkanaście i to poważne nawet gazety tam były. Nawet ta agencja prasowa niemiecka tam była wśród tej piętnastki. I też podaliśmy konkretne przykłady. To nie były jakieś uogólniki. A więc my nie chcemy założyć proces sądowy jednej gazecie, tylko wszystkim gazetom, które pisały w ostatnich latach, że w Polsce były polskie obozy koncentracyjne lub polskie obozy pracy.
Spadek liczby urodzin sięgający kilkudziesięciu tysięcy rocznie, a także przyspieszenie procesu starzenia się społeczeństwa to rezultat emigracji Polaków po wstąpieniu kraju do Unii Europejskiej, wynika z najnowszego raportu Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk.
Wynikająca z permanentnej emigracji depopulacja w połączeniu z niskimi wskaźnikami urodzeń oraz starzeniem się społeczeństwa powodują znaczące zaburzenia w rozwoju społeczno-gospodarczym i rzut na przyszły rozwój tych regionów, napisano w raporcie.
Cezary Mech, były wiceminister finansów, zwraca uwagę, że procesy gospodarcze w Polsce są wyjątkowo niebezpieczne.
Z jednej strony mamy taką sytuację, że mamy wyjątkową, rekordową na skalę światową dzietność Polaków, które powodują, że na przestrzeni zaledwie kilku pokoleń Polska zniknie i w międzyczasie będzie przeżywała ogromne problemy gospodarcze i finansów publicznych, ponieważ społeczeństwa, które nie mają młodzieży, nie rozwijają się, a z drugiej strony potrzeba dużą ilość środków na opiekę nad osobami starszymi.
Na to nakłada się sytuacja ogólna na świecie i w Europie. Kraje wysoko rozwinięte mają zapaść demograficzną, choć nie tak poważną jak Polska. Powoduje ona jednak ubytek osób w wieku produkcyjnym, dodaje dr Cezary Mech.
Ubytek osób w wieku produkcyjnym musi być kompensowany i to z tego powodu jest zapotrzebowanie na imigrantów z Polski, a z drugiej strony też problemy z pracochłonnością nad opieką osób starszych. To powoduje, że Polska z jednej strony ma bardzo małą ilość nowych roczników, które wchodzą w wiek produkcyjny, a z drugiej strony olbrzymie zapotrzebowanie na Polaków w krajach wysoko rozwiniętych, co powoduje, że tak naprawdę nie ma dopływu młodzieży na rynek pracy i co będzie skutkowało tym, że wzrostu gospodarczego nie będzie.
GUS szacuje, że liczba polskich emigrantów czasowych, czyli tych osób, które wyjechały za granicę, ale w ewidencjach widnieją jako mieszkańcy kraju, wynosi około 2 017 000. Najwięcej osób wyjechało z województwa śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego, ale w odniesieniu do ludności faktycznie zamieszkałej liczba emigrantów jest największa na Opolszczyźnie, Podlasiu, Podkarpaciu oraz na Warmii i Mazurach.
Ministrowie finansów strefy euro uzgodnili zasady finansowania likwidacji banków w Eurolandzie. Jej koszty mają być pokrywane głównie ze składek banków. Jednak zanim nie napełni się wspólny fundusz upadłościowy, możliwa ma być pomoc państwa i pożyczka z EMS.
Porozumienie Eurogrupy osiągnięte w nocy z wtorku na środę potwierdza zamiar utworzenia wspólnego funduszu upadłościowego, do którego składki wpłacałyby same banki. Po 10 latach jego wielkość miałaby wynieść dla strefy euro 55 miliardów euro.
Uzgodnienia ministrów finansów strefy euro zwiększają szanse na porozumienie ministrów finansów Unii Europejskiej w sprawie całego wspólnego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, czyli drugiego etapu Unii Bankowej, a także na zatwierdzenie kompromisu na szczycie Unii Europejskiej w czwartek i piątek.
Dr Marian Szołucha, ekonomista, przypomina, że Polska nie jest członkiem strefy euro, więc nie jest zobligowana do wchodzenia do Unii Bankowej. To dobrze, ponieważ w projekcie Unii Bankowej znajduje się element, który z punktu widzenia naszego kraju jest niebezpieczny.
Zdecydowanie bałbym się tych mechanizmów Unii Bankowej dotyczących gwarancji depozytów i ujednoliconych mechanizmów likwidacji banków. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że służy to tak naprawdę rozłożeniu ryzyka i odpowiedzialności w europejskim sektorze bankowym. A w przypadku Polski ryzyko upadłości banków lub tego, że popadną one w poważne trudności, jest niewielkie. Nasz sektor bankowy jest w dobrej kondycji. Natomiast w słabej kondycji i w ciągłym zagrożeniu od kilku dobrych lat jest sektor bankowy w dwóch grupach krajów, czyli wśród największych z jednej strony dłużników, z drugiej strony wierzycieli.
Największymi dłużnikami są takie kraje jak Portugalia, Włochy, Grecja i Hiszpania. Natomiast największymi wierzycielami są Niemcy, Wielka Brytania i Francja. I to w interesie tych krajów leży projekt Unii Bankowej, dodał ekonomista.
Były premier Gruzji Vanom Merabishvili powiedział podczas rozprawy, że próbowano na nim wymusić zeznania, które obciążają byłego prezydenta Michaiła Saakaszwilego.
Postawiono mi ultimatum: albo pomogę oskarżycielom, albo znajdę się w bardzo złej sytuacji, oświadczył Merabishvili.
Przypomnijmy, że były premier do końca maja ma pozostać w areszcie w związku z korupcją i nadużywaniem władzy. Nowy premier Gruzji Irakli Garibashvili mówi, że zeznania Merabishvilego są prowokacją mającą na celu zdyskredytowanie obecnego gruzińskiego rządu.
Tymczasem obecnie rządzący Gruzją próbują za wszelką cenę dokonać politycznego rewanżu na ekipie prezydenta Saakaszwiliego, akcentuje poseł Krzysztof Szczerski, członek Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
Ta sytuacja to nie jest pierwszy sygnał mówiący o tym, że dzisiejsi rządzący Gruzją próbują za wszelką cenę dokonać politycznego i sądowego rewanżu na poprzedniej grupie rządzącej w Gruzji, czyli na ekipie prezydenta Saakaszwilego, który był, pamiętamy i wiemy, osobistym i bardzo wiernym przyjacielem Polski. To nie jest dobra sytuacja, dlatego że każdy tego typu sygnał naruszający państwo prawa i zasady praworządności i który pokazuje, że w Gruzji dzisiaj rządzi dość bezwzględna grupa władzy, no, komplikuje perspektywy europejskiej, euroatlantyckiej Gruzji i pokazuje, że niestety w tych krajach bardzo często dochodzą do władzy ci, którzy chcą później, mimo że zdobyli mandat demokratyczny, demokrację zawiesić.
I po tym, jak zdobędą władzę, próbują stworzyć własny system rządzenia, który nie ma nic wspólnego z demokratycznym państwem prawa, dodał polityk.
Przypomnijmy, w miniony weekend były premier został zawieziony do prokuratora. Ten nakazał mu udostępnić informacje dotyczące kont bankowych Michaiła Saakaszwiliego.
I na koniec przenosimy się jeszcze do Polski. W Zespole Szkół Katolickich imienia Jana Pawła II w Gdyni w środę odbyły się warsztaty dziennikarskie. Poprowadzili je redaktorzy Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Warsztatom przyświecało hasło Zrozumieć media. Tematyka spotkania skupia się m.in. na zagrożeniach, jakie wynikają z manipulacji telewizyjnej, radiowej czy prasowej. Mówi ojciec Marcin Krupa, koordynator warsztatów.
Te warsztaty mają na celu ukazanie sposobów manipulacji, jakie w mediach istnieją. Po co? Po to, aby młodych ludzi uwrażliwić na to, że nie wszystko, co jest przekazywane w mediach, jest zgodne z rzeczywistością. A to też ma na celu uświadomienia młodym, że istnieje manipulacja w mediach, a poza tym mają na celu wzbudzenie postawy u ludzi młodych takiej, aby świadomie i rozumnie korzystali z tych środków przekazu komunikacji, jak telewizja, jak radio, jak prasa czy internet.
Uczestnicy warsztatów potwierdzają, że informacje, które są im przekazywane podczas spotkania, są dla nich ważne i ciekawe.
Na tych warsztatach poznałem, czym rzeczywiście są media, w jaki sposób można czerpać wiedzę, ale również jak bardzo łatwo jest manipulować wręcz rzeszami ludzi.
Dużo ciekawych informacji na temat ogólnie telewizji i tych wszystkich rzeczy, jak oni to produkują, co zmieniają różne te efekty.
Wszystko było bardzo ciekawe, właśnie szczególnie to, jak tak naprawdę wielu ludzi pracuje za tym wszystkim, co się dzieje w telewizji. Nawet ten chociażby sam makijaż tych kandydatów tak na prezydenta. Ile w to było pracy włożone, ile trzeba było się przy tym nagłówkować, żeby to wyszło dobrze. Na korzyść jednej osoby, a na niekorzyść drugiej na przykład.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.